Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Książki pełne historii w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Spotkanie organizowane jest przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Będziemy rozmawiali o książce, która została wydana przez Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w cyklu Świadectwa. Cykl, który ma swoją już całą szatę, cały layout graficzny, całe opracowanie. Bardzo dobrze, że się książka ukazała, a są dzisiaj ze mną pani profesor Anna Prabucka-Firlej, profesor w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Dziękuję.
A jednocześnie kto, patrząc na wspomnienia autorki, pani profesor?
Ze mną współpracował pan doktor Jan.
Zaraz pana doktora przedstawię. A kim dla pani była pani Agata?
Żywe wspomnienia mojej mamy.
Żywe wspomnienia mamy, tak jest. I pan doktor Jan Chlebowicz, autor opracowania, merytorycznie przygotował książkę do druków, także napisał obszerne wprowadzenie, czym jest to świadectwo, czym jest książka.
Dzień dobry.
Do czego pani profesor, w ogóle jak pani profesor znalazła rękopis, w ogóle jak trafiła na książkę, którą dzisiaj możemy, proszę państwa, już czytać, zamawiać i czytać, kupować, czytać.
Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie. Dziękuję Instytutowi Gdańsku, że zechciał wydać tę książkę i dziękuję panu Janowi Chlebowiczowi, panu doktorowi, że zechciał ze mną współpracować i opracować merytorycznie, historycznie, zrobić tak zwane przypisy. Książka powstała w sposób szczególny trochę, bowiem no, ja jestem pianistką z wykształcenia. Gram na fortepianie, niezliczoną ilość koncertów w życiu zagrałam, odwiedziłam mnóstwo krajów i tak dalej. W pewnym momencie, w 1998 roku, zmarł mój tata. Moja mamusia nie mogła się przez rok ogarnąć, dojść do siebie. Zawsze śpiewali razem w chórach, głównie w chórach kościelnych. I ten nagły wstrząs po prostu jakby zmiótł ją nagle ze wszystkich jej działań. W związku z tym gdzieś po roku czasu pomyślałam sobie, muszę znaleźć jakieś antidotum, muszę znaleźć coś, co odwróci jej uwagę od tej codzienności, tej samotności w domu, aczkolwiek staraliśmy się zawsze z nią jak najwięcej czasu spędzać. I wówczas wpadła mi do głowy myśl, jak terapia. Mamunia, napisz swoje wspomnienia. Tyle razy opowiadałaś mi, tyle razy słyszałam różne historie w domu. Dlaczego one mają pozostać w mojej głowie? Ja tego nie przeżyłam, ja tego nie pamiętam dosłownie. Pięknie piszesz, w związku z tym tu jest brulion, tu jest długopis, siadaj i pisz. Okazało się to naprawdę znakomitą terapią dla mojej mamusi. I nie wiem, półtora roku, może dwa lata, tak jak jej się coś przypominało, siadała, pisała. Zapisywała na kartkach, zapisywała mnóstwo nazwisk, różnych opisy wydarzeń, zdarzeń. Wszystko to oczywiście z roku, między rokiem 39 a 45, kiedy jako dziewczynka najbardziej przeżywała to, co się wokół działo. Przyznam, że przeczytawszy po raz pierwszy te wspomnienia, a wtedy miałam 50 lat, w tej chwili minęło prawie 25 od tamtego czasu, te wspomnienia nie zrobiły na mnie takiego wrażenia. Przypuszczam, że z tego powodu, że po prostu byłam bardzo zajęta jeszcze swoją pracą, można powiedzieć karierą niemalże, no bo taka mi się przydarzyła w życiu. I mamusia schowała gdzieś do szuflady i dopiero rok po jej odejściu, robiąc generalne porządki z moim bratem, znalazłam te wspomnienia, przeczytałam raz jeszcze i po prostu popłakałam się. Nie tylko dlatego, że to była moja mama, że to moja mama opisała, ale dlatego, że historie, które opisała już w tej wersji pisanej, były wstrząsające i przypuszczam, że nie tylko dla mnie. dla każdego czytającego. Mogę jeszcze?
Ja potwierdzam.
Dziękuję. Właśnie kilkanaście już, czy nawet więcej książek wysłałam do osób, które nie będą mogły być w Gdańsku na promocji, mieszkają gdzieś w Polsce. Również i tu w Warszawie już rozdałam kilka książek i każdy natychmiast zabierając się za tą lekturę, doczytawszy do końca, jeszcze dzisiaj dostałam kilka SMS-ów, że ludzie się wzruszają, że płaczą nad pewnymi zdarzeniami, że po prostu przeżywają razem z tą opisującą te wszystkie zdarzenia osobą. Myślę, że tutaj zastosowałam pewien taki, można powiedzieć, trik. Opracowując te wspomnienia, opracowałam je w taki sposób, żeby mogły się ukazać po prostu literacko, układając w miarę logicznie ciąg zdarzeń, logicznie zdania przede wszystkim, bo mamusia nigdy nie myślała, że te wspomnienia będą mogły kiedykolwiek ujrzeć światło dzienne w formie takiej książki. Sama przeżywałam te wszystkie wspomnienia, kiedy pisałam to, ale udało się i dzięki pomocy i nie wprost niewiarygodnej tutaj współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku udało się doprowadzić do publikacji.
Panie doktorze, jak to było? Kiedy przyszła pani profesor ze wspomnieniami?
Może zacznę od tego, że do Instytutu Pamięci Narodowej, mówię o oddziale gdańskim, trafiają za jakiś czas wspomnienia, różnego rodzaju zapiski. I zadaniem profesjonalnych historyków, badaczy jest ocenić ich wartość. I kiedy te wspomnienia trafiły do mnie, ja je przeczytałem i właściwie po pierwszej lekturze miałem takie poczucie, że trzeba je wydać, trzeba je opracować, bo one są niezwykle interesujące z przynajmniej kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, i tak od początku myślałem, przede wszystkim one ukazują perspektywę pomorską, perspektywę okupacyjną na terenie Pomorza i stawiam taką tezę, że ta perspektywa okupacyjna w szerokiej świadomości historycznej Polaków jest znana, ale tylko w kontekście albo głównie w kontekście Generalnego Gubernatorstwa, a nawet Warszawy. Więc stwierdziłem, że ta perspektywa pomorska w takim właśnie ujęta we wspomnienia będzie czymś bardzo po prostu istotnym dla Polaków, dla czytelników i łatwiej im będzie zrozumieć właśnie tą perspektywę pomorską. Więc to jest ten pierwszy powód, dla których uznałem, że te wspomnienia są wartościowe. Drugi powód jest taki, że po prostu takich dzienników, pamiętników wspomnień dotyczących lat okupacji na Pomorzu jest zwyczajnie bardzo mało. Zresztą zwrócił na ten aspekt w swojej recenzji bardzo utytułowany historyk, badacz zajmujący się właśnie Pomorzem, czyli profesor Olstowski. Wyraźnie podkreślił, że wartość tych wspomnień polega również na tym, że tego typu publikacji jest po prostu niewiele. I to jest ten drugi aspekt. Opis jest tak poruszający i tak, można powiedzieć, wiarygodny, że niejako przenosimy się w czasie do tych lat 39-45 i mamy poczucie rzeczywiście, że opowiada je najpierw dziewczynka 12-letnia, a pod koniec wojny 18-latka, która bardzo dużo już w ciągu tych kilku lat przeżyła. Mimo, że te wspomnienia zostały wywołane dopiero 60 lat, odkąd się wydarzyły, to jednak ta opowieść jest bardzo wiarygodna. Więc to były te trzy aspekty, na które zwróciłem uwagę i uznałem, że po prostu należy te wspomnienia jak najprędzej opracować i wydać.
Jeszcze jedna kwestia do pana Jana, jeśli pani profesor pozwoli. Jakiego rodzaju źródłem wiedzy dla historyka jest świadectwo? Czy pisane, czy mówione?
Oczywiście tutaj pewnie długo byśmy mogli mówić, bo już warto powiedzieć, mówię tutaj o tych plusach i o tych pozytywnych aspektach. Oczywiście też od razu wiedziałem, że w związku z pracą nad tymi wspomnieniami są pewne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę i które oczywiście w jakiś sposób nie obniżają wartości samych wspomnień, ale samo to, że zostały wywołane 60 lat po tych wydarzeniach no są jakimś elementem, powiedzmy, na który trzeba zwrócić uwagę, czyli zatarcie pewnych faktów w pamięci. To jest ten pierwszy element. Oczywiście dopisywanie pewnych rzeczy po upływie tego czasu również jest tym elementem, który się pojawia. Pewna ocena wydarzeń z perspektywy czasu to jest również element, który historyk musi uwzględniać przy opracowaniu wspomnień. No i w końcu pewne dopisywanie informacji, o których się nie miało pojęcia wówczas, a o których ma się pojęcia po latach. To są te elementy, na które historyk czy osoba redagująca takie wspomnienia musi uwzględniać i musi brać je pod uwagę. Więc na takie elementy oczywiście patrzyłem, natomiast wielką wartością tych konkretnych wspomnień jest to, że one przede wszystkim dotyczą życia codziennego, że dotyczą również pewnego rodzaju umysłowości tamtych ludzi, a mówimy tutaj o powiecie tucholskim na Pomorzu Gdańskim, czyli o ludności wiejskiej, zarówno polskiej, jak i niemieckiej. Więc to nie tylko jest bardzo wartościowe dla historyków mentalności, którzy zajmują się właśnie życiem codziennym czy umysłowością ludzi, ale wydawało mi się, że po prostu będzie ciekawe dla czytelników. Bo z jednej strony mamy oczywiście ogrom zbrodni dokonanych na Pomorzu, a z drugiej strony z perspektywy tej jednej, głównie jednej miejscowości, to jest Wierzchucin, Borowiacka, wtedy stacja kolejowa, widzimy również pewnego rodzaju koegzystencję zarówno Polaków, jak i Niemców właśnie na tym terenie. I autorka wspomnień opisuje na przykład kuchnię w czasach okupacji. Mówi o relacjach polsko-niemieckich właśnie w powiecie tucholskim, czy szerzej na terenie Pomorza. Mówi o różnego rodzaju zwyczajach. Opowiada także o tym, w jaki sposób Polacy próbowali świętować różnego rodzaju święta religijne czy państwowe właśnie w czasie okupacji niemieckiej. W końcu mówi także o życiu religijnym, o tym, jak się zmieniło. Opowiada także o tym, jak chociażby wyglądała nauka, jak wyglądał obowiązek pracy. I tego typu aspektów w tych wspomnieniach jest mnóstwo i one są w moim przekonaniu bardzo ciekawe. Jeszcze tylko dodam, przepraszam, że tak długo mówię, ale jeszcze dodam jedną rzecz, bo kolega, z którym siedzę w pokoju, jest historyk zajmujący się właśnie II wojną światową i mówi mi, no widzisz, właśnie to jest niezwykle ciekawe, bo my oczywiście pracujemy ze źródłami, ale wiele tych rzeczy, które są w tych wspomnieniach, no w źródłach po prostu nie znajdziemy. Nie znajdziemy tych elementów dotyczących właśnie codzienności, mentalności, czy właśnie umysłowości tamtych ludzi. To jest, myślę, ta największa wartość tych wspomnień.
Pani profesor, pani wspomniała, że nawet wtedy, kiedy namawiała pani już świętej pamięci mamę do spisania tych wspomnień, które dzisiaj mamy możliwość, proszę państwa, już czytać w postaci wydrukowanej, opracowanej, mówiła pani o tym, że mama w ten sposób też odreagowywała traumę. Od razu mi stanęła przed oczami scena i wspomnienie też już nieżyjącej, zmarłej w tamtym roku, profesor Wandy Pułtawskiej, która po wyjściu akurat z Ravensbrück opisała ten koszmar, żeby uwolnić się właśnie od tej traumy, żeby móc spać po prostu, bo profesor Wanda Pułtawska we wstępie do książki Boję się snów opisuje ten cały proces, dlaczego siadła, spisała i w jaki sposób się od tego uwolniła. Ale jest jeszcze dwóch w zasadzie wybitnych psychiatrów z okresu wojennego, powojennego, profesor Wiktor Frankl czy Antoni Kępiński, znany profesor krakowski, którzy, no profesor Wiktor Frankl proponował w ogóle logoterapię, opowiadanie swoich najbardziej mrocznych wspomnień z okresu obozowego, z okresu wojny. Mamy doskonały tekst, znaczy doskonały w swej grozie właśnie tekst Rampa, profesora Kępińskiego. Jakiego rodzaju traumę mama odreagowywała? Bo to jest takie ładne zdjęcie, na mnie ujęło, jak czytałem książkę na stronie 54, Trojga rodzeństwa. Zdjęcie z 13 kwietnia 1941 roku. To nie było beztroskie dzieciństwo.
Właśnie, proszę Państwa, musimy przyjąć, że tych 4,5-5 lat pod okupacją niemiecką, to właściwie można powiedzieć, że każdy dzień mógł przynieść coś niespodziewanego, coś nieznajomego, coś niezwykłego i stanowić kolejne zagrożenie i kolejną traumę. Mówiąc o traumie, powiedziałam najpierw, że było to przeżycie związane ze śmiercią mojego taty. Natomiast chyba najtrudniejszym momentem dla mojej mamy, tak jak zawsze wspominała, to była śmierć brata starszego, wówczas 17-latka, gimnazjalisty w Bydgoszczy, w gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego, który już 5 września zginął podczas bombardowania w Siedlcach. Ta dziewczynka, która była bardzo żywa, była żwawą osobą, całe życie była taką, zawsze uśmiechnięta, radosna, do wszystkich, dla wszystkich życzliwa, pierwsza wyskoczyła z wagonu, kiedy uciszyło się już wszystko, kiedy Niemcy, te Luftwaffe odlecieli i zaraz zobaczyła niosącego jej brata, dwóch mężczyzn niosącego jej brata. I myślę, że takie momenty, to nie tylko u mojej mamy, u każdego po prostu wyzwalają jakieś niezrozumiałe albo wręcz odwrotnie, może zrozumiałe momenty, prawda? Ja chciałam, jeżeli wolno mi, panie redaktorze,
bardzo proszę,
powiedzieć, pan tutaj doktor wspomniał o trzech aspektach. Ja również mam trzy aspekty, jeżeli mogę. Wracając do całości książki. Chciałam powiedzieć, że poprzez to mam niezliczoną ilość znajomych, rodziny, to już nie wspomnę, ale przede wszystkim dlatego, że no jestem pianistką i wiele osób mnie zna. Powysyłałam książkę i pomyślałam sobie, że ta książka, nie chwalę się, to nie mówię o sobie, tylko o mojej mamie w tej chwili, że ta książka ma po pierwsze szczególny walor w dzisiejszych czasach, a mianowicie pokolenie, które bezpośrednio przeżyło wojnę, już odeszło w zasadzie. Bo jeżeli pomyślimy o osobach, które mają 95-98 lat, to na palcach rąk można policzyć, ilu takich zostało i to jeszcze z pełną świadomością i pamięcią, prawda? W związku z tym ja, moje pokolenie jest odpowiedzialne za to, co słyszało w domu, cośmy razem z naszymi dziadkami i rodzicami przeżywali, słysząc różne opowiadania. I to jest ten mój pierwszy aspekt wartości tej książki, który nie jest nigdzie opisany, ale ja w tej chwili powiem, że do mojego pokolenia należy odbieranie tych wszystkich informacji i w miarę możliwości, jeżeli ktoś potrafi, jeżeli może, czuje się na tyle sprawny, mówię o swoim pokoleniu, że mógłby napisać cokolwiek właśnie w takiej formie, czy choćby jako krótkie obrazki, prawda, wspomnieniowe, to uważam, że należy to uczynić. Bo to będzie znowu podstawa do tego, żeby tak jak pan doktor opracował tą książkę, będzie punkt po punkcie znajomość faktów, rzeczywistych faktów, które tutaj również są opisane. To jest ten pierwszy aspekt. Drugi aspekt, to już pan doktor tutaj wspomniał, ale chciałabym szczególnie to podkreślić, że będąc uczennicą szkoły podstawowej, średniej, uczyłam się na historii i wiadomo, chylę czoła przed wszystkimi, którzy walczyli, którzy zginęli, którzy chronili rodziny żydowskie, którzy no, w każdej formie pomagali w bezpośredniej jakiejś styczności z najeźdźcą. Ta książka, ta codzienność opisana trochę odbarwia jakby tą całą aureolę tych niesamowitych historii obozu koncentracyjnego, walki w okopach, ale tak jak pan doktor wspomniał, To jest codzienne życie. Ludzie przez tych 5 blisko lat musieli żyć. Tak zwyczajnie po prostu umierali, rodzili się, pobierali, piekli ciasto, gotowali obiady, czy mieli, nie mieli, co mieli i tak dalej. I myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że ucząc się w szkole po prostu uczymy się schematycznie. A możemy wrócić do pewnych rzeczy, które inaczej pokazują zwyczajnych ludzi. I jeszcze trzeci aspekt, to już też tutaj po części został sformatyzowany przez pana doktora, to chylę czoła przed takim naprawdę bardzo wnikliwym, znakomitym opracowaniem, bo ja sama jako ja, nie będąc historykiem, na ile mogłam, na tyle interesowałam się zawsze historią, którą bardzo lubię, a w tej chwili dla mnie ten czas jest ciągle na nowo odkrywany. Ja kupuję książki u państwa w Gdańsku i ja na nowo odkrywam to wszystko. Czyli mówię tutaj o takim fantastycznym opracowaniu i wskazywaniu literatury, do której człowiek może się po prostu, w którą może się zagłębić, ażeby jeszcze te wszystkie elementy pokazane w książce zgłębić. Do wszystkich państwa. Moja mamusia wspomina o dwóch wydarzeniach. Jednym z takich wydarzeń jest, które nigdzie nie było właściwie ani opublikowane, zdiagnozowane, wskazane. To jest w ramach tych niedziel bydgoskich, prawda? Na początku wojny u mnie to było bardzo żywo powiedziane w domu. Mój właśnie wujek, którego nie poznałam, bo zginął 5 sierpnia, gdyby był na miejscu, gdyby był w Wierzchucinie, gdyby wtedy był w gimnazjum jako powiedzmy uczeń i byłby w Bydgoszczy i by go wyłapali, to by tak samo zginął jak gimnazjaliści Bydgoszczy w tych krwawych niedzielach, kiedy Niemcy wyłapywali tych młodych, dzieciaków jeszcze, i zrzucali z wieży Kościoła Serca Jezusowego Najwyższej Wieży z Bydgoszczy, po prostu na bruk. Ten fakt moja mamusia opisuje. Nie wiem, czy ktokolwiek pamięta to zdarzenie, czy ktokolwiek będzie mógł w tym zdarzeniu mnie wspomóc, bowiem opracowując tą książkę, naprawdę pokusiłam się o zapoznanie się z wieloma osobami, które tu w tej książce występują. Oczywiście te osoby już nie żyją, starsze, ale ich dzieci bądź wnuki jeszcze gdzieś tam są. W związku z tym starałam się nawiązać kontakt, ażeby wszystkie fakty, nazwiska, których tu jest znaczna ilość, mamusia to wszystko pisała z głowy, ażeby to wszystko było wiarygodne, żeby było prawdziwe. Tej jednej rzeczy nie mogłam dociec i dlatego chciałabym zwrócić się do wszystkich, którzy będą słuchać tej audycji, moich wypowiedzi, gdyby mogli mnie w tym wspomóc, jak to wyglądało, czy ktoś to pamięta.
To może potem będziemy mieli kwestię dotyczącą pytań. Ja jeszcze taką dostrzegam jedną rzecz w tych zapiskach, w tych kwestiach tutaj poruszonych w książce. To znaczy widzę taką ogromną zdolność do opisu, do skrótu, takiego skrótu obrazowego, który stosowała mama, a z drugiej strony pomimo tego wszystkiego, czego ona jest świadkiem, czy mama miała duże poczucie humoru?
Bardzo. To była niesamowicie pogodna osoba, potrafiła z niczego stworzyć mnóstwo jakichś żartów, a przede wszystkim, że to była z urodzenia artystka. To była artystka, której, jak w ostatnim rozdziale w epilogu czytamy, no nie dane było spełnić się na scenie. I dlatego może te wszystkie obrazy, te opisy są takie bardzo żywe. Dlatego właśnie, że ten element jej wrażliwości i jej potrzeby wypowiedzenia się znalazł ujście właśnie tutaj.
Tak jeszcze przysłuchuję się i od razu mam kilka refleksji. Tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście tu jest opis tej codzienności, ale ta codzienność jest opisana też w bardzo, bym powiedział, specyficzny i na swój sposób dramatyczny sposób, dlatego że nie opowiadając książki i bardziej zachęcając do jej kupienia, tylko bardziej obrazowo powiem, bohaterka, czyli autorka wspomnień, spędza czas ze swoimi kolegami, koleżankami, Polakami, ale także Niemcami, opisuje to w pewien bardzo taki obrazowy sposób i czytelnik na chwilę zapomina się i zapomina o tym otoczeniu okupacyjnym. I mamy te opisy sympatycznych spotkań, rozmów i na następnej stronie albo w następnym akapicie okazuje się, że tej koleżanki już nie ma, tego kolegi już nie ma, bo rodzina została zabrana do obozu. A później zdanie następne informuje nas, że zostali po prostu w tym obozie pozbawieni życia w różny sposób, między innymi na skutek chorób. Więc czytając mamy takie poczucie czasami, że tej okupacji i tej wojny nie ma, ale bardzo szybko w kolejnym akapicie okazuje się, że ta wojna jest i to krwawe żniwo w postaci kolejnych ofiar po prostu zbiera. To tak tylko taką refleksję miałem, że to jest też takie dość niesamowite, jeśli chodzi o te wspomnienia.
Przyznaję, że ja sama czytając po latach właśnie i opracowując, czy po prostu ujmując to literacko, doszłam również do tego wniosku, ale myślę, że to jest za przyczyną właśnie tego charakteru mojej mamusi, tej potrzeby wyrażania swoich myśli w jednoznaczny sposób. Natomiast jest szczególna rzecz, że w tej króciutkiej opowiastce potrafiła tych kilka lat tak pięknie przechodzić z jednego okresu na drugi i właściwie to wszystko się jakby zachodzi na siebie, jest, to nie jest pamiętnik, to są rzeczywiście wspomnienia, ale wspomnienia ujęte w taki sposób, że tych kilka lat toczy się tak przed siebie, prawda? Może też z tego powodu właśnie, że te opisy są krótkie, zwięzłe i jedno po drugim następuje bardzo świadomie, a z drugiej strony bardzo emocjonalnie, bo myślę, że również znowu chwalę moją mamusię, że również jest to nie książka, nie publikacja historyczna, jest to na swój sposób książka po prostu jakby do czytania, oczywiście oparta przypisami już o głęboką wiedzę i znajomość. Natomiast wszystko, co jest w tej książce tragiczne albo czasami wręcz śmieszne, bo są momenty humorystyczne, jest szczere i wszystko naładowane jest naturalnymi emocjami. I te emocje mamusia potrafiła wyrazić słowami.
To jeszcze jedna kwestia, bo oczywiście inaczej na tę wojnę także możemy spojrzeć właśnie z perspektywy mieszkanki pięknej zresztą miejscowości, bo przejeżdżałem, jestem miłośnikiem Borów Tucholskich, a inaczej patrzy się z perspektywy Polski centralnej, południowej, obecnej Lubelszczyzny, Zamojszczyzny, Podkarpacia. I tu pytanie do pana, panie doktorze. Na czym polegała ta specyfika eksterminacji ludności polskiej przez Niemców już od września 1939 roku?
To oczywiście tutaj jest pole do jakiegoś dłuższego wywodu, natomiast może zacznę od tego, że rzeczywiście ta sytuacja pomorska, tak jak pan redaktor wspomniał, była wyjątkowa. To właśnie na terenie Pomorza Gdańskiego doszło do pierwszej w czasie II wojny światowej masowej eksterminacji ludności cywilnej. To właśnie na Pomorzu w tych pierwszych miesiącach wojny zginęło najwięcej osób i tutaj mówimy nie tylko o inteligencji, choć przede wszystkim, ale także mówimy o chłopach, o robotnikach, Mówimy również o osobach chorych umysłowo, więc po pierwsze, właśnie tak jak powiedziałem, to pierwsza akcja eksterminacyjna na ludności cywilnej, po drugie ta skala zbrodni była ogromna, no i w końcu są na Pomorzu oczywiście elementy zbrodni sąsiedzkiej, dlatego że tymi, którzy mordowali Polaków, byli po prostu w wielu wypadkach przedwojenni sąsiedzi tych Polaków, czyli miejscowi Niemcy. Miejscowi Niemcy, którzy przystępowali już od momentu wybuchu II wojny światowej do takiej paramilitarnej organizacji Selbstschutz Westpreußen, i którzy pod nadzorem SS, współpracując także z Einsatzgruppen, mordowali na masową skalę Polaków. I to, co jest przerażające też w kontekście pomorskim, jest ogromna brutalność tych sąsiadów, którzy przecież znali te osoby, które mordowali, którzy bardzo często stosowali rozmaite tortury wobec Polaków, którzy... Polacy docelowo byli mordowani w masowych miejscach zbrodni, ale wielu z nich w ogóle do tych masowych miejsc zbrodni nie docierało, będąc po prostu brutalnie torturowani albo bici w tak zwanych obozach zatrzymań, czy miejscach zatrzymań, aresztach. Już może nie będę tutaj opowiadał, jakich metod używali członkowie Selbstschutzu, no ale one były rzeczywiście niezwykle okrutne. Może powiem tylko o jednej. Duchownym na Pomorzu, którzy właśnie w jakiś szczególny sposób taką propolską działalność prowadzili, wycinano na czołach swastyki. To jest jeden tylko z tych elementów, o których można byłoby długo opowiadać. Więc no, to wszystko, o czym mówię, składa się na tą specyfikę, o którą pan redaktor pytał. Oczywiście ta specyfika była uwarunkowana tymi latami od właściwie 1918-1919 roku i ona z tego ona po prostu się brała, ale jeszcze jedna rzecz jest, wydaje mi się, ważna i ona też wybrzmiała w tych wspomnieniach. To znaczy ci niemieccy sąsiedzi bardzo często, oprócz tego, że bezpośrednio uczestniczyli w tych zbrodniach, zadając to cierpienie Polakom, bardzo często współtworzyli również tak zwane listy proskrypcyjne. Wystarczyło dwóch Niemców, miejscowych Niemców, by wskazać Polaka przeznaczonego do eksterminacji. Jakie były te powody? Wystarczyło przed wojną zażartować z Niemca albo wejść z nim w jakiś personalny konflikt, by znaleźć się na takiej liście proskrypcyjnych. Nawet czasami nie potrzeba było żadnego konfliktu. Wystarczyło, zresztą to we wspomnieniach jest, że Niemiec w danej miejscowości miał ochotę zająć miejsce Polaka, na przykład w prowadzonej przez Polaka restauracji albo przez prowadzonego przez Polaka zakładu. Taka chęć wystarczyło, by wymienić Polaka i wskazać go na listę proskrypcyjną. Więc te wszystkie elementy, mam wrażenie, świadczące o specyfice pomorskiej, czyli tutaj mówimy właśnie o skali, o też metodach zadawania śmierci i cierpienia, ale takie elementy jak DVL, czyli Deutsche Volksliste, czyli niemiecka lista narodowościowa, czyli właśnie te listy proskrypcyjne, również te wywózki w głąb Rzeszy do pracy. Wszystkie te elementy znajdują się we wspomnieniach, w tych wspomnieniach, tylko one są opowiedziane z perspektywy jednostki. Natomiast moim zadaniem, tworząc ten aparat naukowy, było tą perspektywę jednostki wpisać w ten szerszy kontekst historyczny, o których pyta pan redaktor.
Jest jeszcze jeden bardzo taki interesujący element, ale nim zadam pytanie, jeszcze do pani profesor skieruję pytanie, czy jak mama reagowała na przykład na Niemców i na niemiecki po wojnie? Bo pytam o to nie bez powodu. Mama jednego z moich znajomych z kolei z Górnego Śląska doskonale znała i rozumiała język niemiecki. Nigdy się do tego nie przyznawała i nigdy tego języka nie była w stanie używać po wojnie, mimo że go znała perfekt.
Myślę, że to też wszystko zależy od osobowości, od człowieka. Moja mama wychodziła z założenia, że oczywiście przeżywszy gdyby, zakładam, gdyby taka osoba przeżyła obóz koncentracyjny, może jeszcze inaczej podchodziłaby do tego. Dla mojej mamy w czasach właśnie, w czasie tej okupacji, w tej miejscowości, ratunkiem było to, że ona się nauczyła bardzo dobrze języka niemieckiego i że w wieku 16 roku życia na tyle umiała ten język, ucząc się przez właśnie 2 lata, że została telegrafistką na dworcu kolejowym. Dosyć ważnym, bo było to skrzyżowanie kolei północ, południe, wschód, zachód. Więc dla niej to było wybawienie, że nie wywieźli jej gdzieś do jakichś robót, tylko robiła coś, co powiedzmy, no siedziała przy jakichś tych urządzeniach i mogła obsługiwać, no i czuła się ważna w tym momencie. A trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach, tak jak moja mamusia opisuje, 14 lat to już była dorosłość i trzeba było iść do pracy. I wówczas wszystko ludzie robili, jeżeli ktoś nie chciał być wywieziony, trzeba było szukać jakichkolwiek możliwości, żeby gdzieś się zaczepić, zahaczyć, żeby zostać na miejscu. I tak moja mamusia została no, najpierw predestynowana do opieki nad dzieckiem, najpierw nad pieskiem, potem nad dzieckiem, a w końcu właśnie, kiedy nauczyła się tak dobrze języka. Co było po wojnie? Otóż, jak to się mówi...
Zaraz do tego przejdziemy. Znaczy, chodzi o ten aspekt miejskiego, dobrze.
No właśnie, podążam tym tropem, że jak to się mówi potocznie, że język wroga trzeba znać. Myślę, że to było takie, powiedzmy, bez tego powiedzenia, ale założenie, że oczywiście cała rodzina pochodziła z Pomorza, wszyscy, babcia urodziła się na Mazurach, tam skończyła, urodziła się w 1901 roku, chodziła do szkoły niemieckiej, umiała po niemiecku. Mama, w domu się nie rozmawiało po niemiecku, dopiero w czasie okupacji uczyli się niemieckiego i muszę powiedzieć, że starsza siostra mojej mamy do końca swoich dni, a odeszła mając 99 lat, nie umiała dobrze po niemiecku. Po prostu moja mama miała coś takiego, że była naprawdę zdolna, tak jak powiedziałam, z urodzenia artystka. Ale co się działo
miała
dalej?
Miała słuch jak pani, a ludzie, którzy mają słuch, się szybko uczą języka.
Tak, tak, ale oczywiście ja się urodziłam w Elblągu w 50 roku. Poszłam do szkoły i pani, która uczyła nas polskiego, zaproponowała, że może nas, oczywiście rosyjski był obowiązkowy, prawda, od 5 klasy, czyli zaczęłam się uczyć i chyba mówię zupełnie dobrze po rosyjsku, czytam, bo literatura muzyczna jest bardzo duża, bardzo obszerna, nuty i tak dalej, trzeba wiedzieć, co się gra, trzeba umieć wszystko przeczytać. Ale pani od polskiego zaproponowała, że może nas uczyć po niemiecku. I to było ciekawe, bo ja wtedy wiadomo, że jako dziecko nie mogłam powiedzieć, ja nie chcę się uczyć niemieckiego, czy ja będę się uczyć niemieckiego, prawda? Ale złożyła się cała grupa i chodziliśmy na te lekcje zupełnie, powiedzmy, poza lekcjami. No nie można powiedzieć prywatnie, bo pani nic z tego nie miała, po prostu nas uczyła. I wydaje mi się, że moi rodzice, pomimo że przeszli naprawdę, bo ojciec również, przeszli bardzo trudne dzieciństwo, najpiękniejsze lata młodości, 12-17, co tu dużo mówić, akurat pod presją, prawda, że potrafili rozgraniczyć te dwa elementy. Tu byli rzeczywiście, tu był wróg, ale język jest podstawą w ogóle obcowania w świecie. A ponieważ ja byłam w szkole muzycznej i no można powiedzieć, że zapowiadałam się bardzo dobrze, w związku z tym uznano w tym momencie, że nie rosyjski właśnie będzie mi potrzebny, tylko jakikolwiek język zachodni. A o angielskim wtedy nikt nie myślał w ogóle, to nie były te czasy. Więc myślę, że tutaj trzeba to umieć rozgraniczyć. To jest tak samo jak właśnie z tym, co pan doktor wspomniał, że za miedzą mieszkała Niemka i najpierw dzień dobry sobie mówili, pożyczali sól, prawda, a potem nagle był jakiś taki efekt. I myślę, że to wszystko siedzi w mentalności, w potrzebach ludzi i musimy umieć chyba na co dzień również rozgraniczyć to, gdzie kończy się nasza zawiść, nasz nasza trauma, a gdzie są potrzeby natury wyższej, bo ja chcę córkę wykształcić. Chcę, żeby córka, moja mamusia w ogóle myślała, że ja będę dziennikarką, bo w tamtych czasach dziennikarz mógł wyjeżdżać za granicę, mógł wyjeżdżać na zachód, żeby, prawda, że będę taką dobrą dziennikarką. Rzeczywiście już w szkole podstawowej miałam łatwość pióra, mogłam dobrze pisać wypracowania, nie robiłam błędów. No i to była mojej mamy myślenie, a ja jednak pozostałam przy swoim i zostałam pianistką, ale muszę powiedzieć, że bardzo dobre posiadanie języka niemieckiego po dziś dzień otwierało mi mnóstwo sal i możliwości kontaktów na zachodzie, kiedy tylko to było już możliwe.
Jeszcze a propos języka, jeśli mogę dopowiedzieć.
Nie bez powodu ten temat wywołałem, jeszcze tylko słówkę, bo tutaj jest taki bardzo ładny, skrótowy, w zasadzie w dwóch, trzech akapitach zawarty obraz w książce niejakiego wójta Herpaczkę, jak mama go określa,
tak.
Herpaczkę. Tak. Pierwszy Austriak, tak naprawdę, bo z reguły tych Austriaków nam się przedstawia w historii jako tam tych, którzy pracowali gdzieś tam na kolei, ewentualnie w jakichś orkiestrach wojskowych grali, a tutaj jest jednak Austriak. No i właśnie czym się ten Austriak zajmuje? No zajmuje się germanizacją. Zaprasza przede wszystkim organistę, który ma śpiewać pieśni po niemiecku i ma uczyć przez owe śpiewanie tych pieśni ludność lokalną. Aspekt germanizacyjny, panie Anie, czy można było na Pomorzu mówić po polsku w okresie II wojny światowej?
To znaczy oczywiście oficjalnie nie, natomiast jak najbardziej zdarzały się takie sytuacje. Zresztą jest taka, wydaje mi się, bardzo poruszająca scena w książce, kiedy właśnie autorka wspomni razem ze swoimi koleżankami w Nowy Rok, w Sylwestra i w Nowy Rok idą kolędować. No i docierają do zawiadowcy stacji, Niemca. No i śpiewają oczywiście te kolędy po niemiecku, o Tannenbaum między innymi i inne. No i w pewnym momencie zawiadowca stacji Niemiec przerywa i mówi: nie. Piękniej kolędy brzmią po polsku, śpiewajcie po polsku. No i śpiewają po polsku, a następnego dnia zawiadowca stacji Niemiec przychodzi do ojca autorki wspomnień i mówi: twoja córka rzeczywiście pięknie śpiewa, ale jednak te kolędy w języku polskim to naprawdę brzmią dużo lepiej niż po niemiecku. Więc odpowiadając tą anegdotyczną oczywiście historią na pana redaktora pytanie, oficjalnie nie można było, natomiast to się jak najbardziej zdarzało. Chociaż oczywiście w tym wymiarze oficjalnym nie tylko msze, spowiedzi nie mogły odbywać się po polsku. Te książeczki do nabożeństwa również były rekwirowane podczas takich specjalnych nalotów służb niemieckich w kościołach. Więc no, to są trochę dwa światy, ten świat nieoficjalny i ten świat oficjalny. Natomiast jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć w kontekście tego, jak postrzegała Niemców, czy w ogóle z czym się kojarzyło autorce Niemcy, więc ona już w tych wspomnieniach, to jest wydaje mi się bardzo wyraźne, po pierwsze Niemców nie dehumanizuje, mimo tego co robią i jakich zbrodni ona jest świadkiem, zbrodni nawet dotykających ją bezpośrednio na jej bracie. Ona ich nie dehumanizuje i ona już potrafi wtedy, jako ta nastoletnia dziewczynka, rozgraniczyć pewne kwestie. Znaczy ona inaczej patrzy no właśnie na tego zawiadowcę stacji, który prosi ją o śpiew kolęd po polsku, a inaczej patrzy na tych Niemców, którzy w brutalny sposób traktują Polaków, chociażby z Tucholi, którzy następnie zostają zamordowani w Rudzkim Moście właśnie w ramach tego, o czym, co dzisiaj w historiografii między innymi nazywane jest zbrodnią pomorską 1939 roku. Więc ona potrafi rozgraniczyć. I tak jak mówię, to jest też takie, wydaje mi się, bardzo wartościowe, że jako nawet młoda dziewczyna wie, że świat nie jest taki zero-jedynkowy, nie jest taki biało-czarny, a jednak są te odcienie szarości bardzo wyraźne w naszym życiu, w życiu każdego z nas, a w tamtych latach okupacyjnych myślę, że szczególnie.
Tak, ja absolutnie się z tym zgadzam i myślę, że pierwsze takie bardzo namacalne namacalne spojrzenie, taki moment był, kiedy już na tej ucieczce byli aż za Hrubieszowem. I jest taka scena, gdzie moja babcia się rozpłakała z nerwów, ze strachu. No, trzeba przeczytać, bo nie będę opowiadać książki, ale babcia się popłakała, stoi właśnie z tymi swoimi dziećmi, z jakimś tam gospodarzem. I Niemcy, którzy pytali, czy tu są Polacy, babcia umiała po niemiecku, więc odpowiedziała, że oczywiście tutaj nie ma. I zaczęła płakać i ten Niemiec babcię objął i przytulił. Bo zapytał, dlaczego babcia płacze, a babcia mówi, bo mój syn właśnie zginął 2 dni temu podczas bombardowania. Ile miał lat? 17. On mówi, moja mama też by płakała, gdybym zginął. Czyli a on był Austriakiem, trzeba powiedzieć. Ale byli Niemcy i Niemcy. W tej miejscowości myślę, że też byli tacy, którzy właśnie denuncjowali, którzy zapisywali, którzy podawali na czarną listę, którzy to zepsuć oczywiście wiadomo, że działało wszędzie, ale też Niemcy, którzy tak jak pan redaktor wspomniał tego Austriaka Paczkę, który niby germanizował, ale miał swój udział pewien, to trzeba też przeczytać w książce, co on robił, jak się sprawiał jako Niemiec i również zawiadowca stacji, który długo nie był, ale będąc zawiadowcą stacji w tej miejscowości, widząc, moja cała rodzina, tak jak pokazuje obrazek w tej książce, była zawsze muzykalna, nikt się nie uczył grać, a wszyscy potrafili, jaki instrument złapali, na tym grali. Wszyscy pięknie śpiewali i dlatego te kolędy, moja mamusia zaśpiewała wtedy właśnie na tym wieczorze, gdy śliczna panna i to lili lili laj, to chodził potem i przez 2 miesiące powtarzał pod nosem lili lili laj, ten zawiadowca stacji. I z tego chyba właśnie powodu, że coś takiego narastało w niektórych Niemcach, że przecież my byliśmy też normalnymi ludźmi, też potrzebowaliśmy jeść. Nie mówię tutaj żyć, bo to jest szerokie pojęcie, ale jeść na co dzień, no, różne rzeczy swoje sprawiać, to proszę sobie wyobrazić, zresztą to jest też w książce, że ten właśnie zawiadowca stacji sprowadził z Klingenthal dla mojego dziadka akordeon. Bo akordeon przepadł w momencie, kiedy rodzina uciekała, znaczy została wywieziona na południe, tam za Hrubieszów podczas ucieczki, a dziadek przyznał się właśnie, że potrafi grać na skrzypcach, na akordeonie, no i nawet do tego stopnia. Także mamusia miała obraz jako ta dziewczynka, to co pan doktor wspomniał, o czym mu pan powiedział, że zawsze są ludzie, wszędzie są ludzie. Oczywiście wiemy, co się działo, ale również z tej relacji wynika, że chyba najbardziej liczy się człowieczeństwo.
To dochodząc do końca, jest jeden z rozdziałów przed epilogiem, noszącym tytuł Upragniona wolność, ze znakiem zapytania. Ha. Moment wyzwolenia zaczyna się od słów. Był 12 lutego 1945 roku, godzina 15. Dlaczego przy tym wyzwoleniu, przy tej wolności pojawia się, upragnionej wolności pojawia się znak zapytania?
Ja myślę, że tutaj pan doktor jest władny, żeby jak najbardziej wytłumaczyć oczywiście, ale mówimy teraz o tej książce, mówimy o tej publikacji, więc no, pozwolę sobie odnieść się do następnych słów w tym rozdziale, co się działo, kiedy wkroczyła Armia Czerwona. To był dopiero terror, to było dopiero w tej miejscowości, ludzie nie wiedzieli, gdzie uciekać, dokąd, gdzie mają się schronić, co mają zrobić, gwałty, kradzieże, niszczenie mienia, po prostu to była dzicz, która nagle zapanowała nad wszystkim, co się działo, bo tutaj mówię i o Polakach już, i o Niemcach, o wszystkim, co się ruszało i po prostu to była jakaś panika, jakiś, dlatego jest znak zapytania, to ja postawiłam ten znak zapytania, bo właściwie w większości te tytuły opracowaliśmy razem, prawda, tu pan mi pomagał również, ma swój udział, ale doszliśmy zawsze do jakiegoś konsensusu, że pan proponował coś, ja zaproponowałam tak i dlatego ta upragniona wolność ma ten znak zapytania, bo to tak naprawdę babcia moja pisze, znaczy mama wspomina słowa mojej babci, przyjdą wyzwoliciele, musimy ich godnie podjąć. To ludzie czekali na to wyzwolenie i co?
Ja myślę, że dobrze jest tutaj opisane to zderzenie ogromnych oczekiwań z rzeczywistością, która nastąpiła. To znaczy te oczekiwania, i to jest zrozumiałe, były ogromne i ogromne nadzieje w związku z tą Armią Czerwoną się pojawiły w umysłach tamtych ludzi. No ale bardzo szybko rzeczywistość zweryfikowała to, że właściwie zaczyna się kolejna okupacja, można powiedzieć. I rzeczywiście te opisy końcowe książki dotyczą tego i tutaj to, co pani profesor powiedziała, to jest, wydaje mi się, takie dość istotne podsumowanie tych rozważań, że jednak ta rodzina autorki wspomnień właściwie prawie przez całą wojnę czy okupację niemiecką przebywała w jednej miejscowości z wyjątkiem początku i tej przymusowej ewakuacji na południe Polski, a w momencie, kiedy wkracza Armia Czerwona, ojciec autorki mówi: musimy po prostu, biorę sanki, biorę podstawowy dobytek i musimy uciekać. Tak. Czyli to, myślę, jest bardzo obrazowe i można powiedzieć, stanowi pewną odpowiedź na to, jak ta rzeczywistość wyglądała względem tych oczekiwań. Zresztą też tutaj we wspomnieniach pojawiają się oczywiście te elementy, o których pani profesor wspominała, czyli tych kradzieży, tego pijaństwa, tych mordów, ale także gwałtów na dziewczynach, kobietach. Akurat autorka wspomnień na szczęście tego gwałtu uniknęła, chociaż można powiedzieć, że sytuacja była, można powiedzieć, graniczna już w pewnym momencie. No, ale niewątpliwie ta sytuacja dla tej ludności była całkowicie niezrozumiała. Zresztą też polecam Państwu takie elementy, które się pojawiają w tej relacji, które z kolei stanowią jakąś odpowiedź tych żołnierzy Armii Czerwonej, kiedy Polacy mówią: no ale my myśleliśmy, że wy będziecie naszymi wyzwolicielami, a wy co, kradniecie, gwałcicie i tak dalej. A oni odpowiadają: no tak, właśnie dlatego, że was wyzwalamy, no to teraz możemy w zamian za to, w ramach pewnej nagrody dla nas, brać to, co wasze.
Nam
to, co
się
wasze.
Wszystko należy, bo my wam wolność przynieśliśmy.
Tak? Coś pani profesor chciała powiedzieć?
Nie, proszę powiedzieć, ja na koniec chciałam słowo.
No właśnie, zmierzamy do postawienia kropki nad i, zmierzamy do końca. Gdyby pani profesor miała zachęcić potencjalnego czytelnika oglądającego nas, dlaczego warto sięgnąć po wspomnienia mamy, co by pani powiedziała? Tak, i to młodszemu pokoleniu.
Młodszemu pokoleniu. Właśnie ja już tu wiele słów powiedziałam na ten temat, ale myślę, że te wszystkie bardzo ludzkie wartości, które tutaj się przewijają na tych stronach, odczucia naturalne i dramatyzm niektórych akcji, ale głównie za przyczyną tej publikacji, tych wspomnień mojej mamusi, również i opracowanie, które odsyła do bardzo, bardzo cennych, źródłowych spraw, które uważam, że każdy Polak powinien poznać.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gośćmi byli pani profesor Anna Prabucka-Filej, wykładowca wieloletni, pianistka, wykładowca na Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz pan doktor Jan Chlebowicz, jeśli chodzi, historyk, oczywiście badacz. No i tutaj autor bardzo ważnego wprowadzenia, licznych przypisów, sprostowań natury historycznej.
Czy ja mogę jedno zdanie
oczywiście,
przeczytać z tej mojej publikacji, właśnie nie z tekstu mojej mamy, tylko z mojej przedmowy. Jeżeli ktoś nie sięgnie po tą książkę, to tylko tak dla orientacji, dobrze? Pozwolę sobie przeczytać ostatnie zdanie. Moi rówieśnicy przechowują jeszcze w pamięci zasłyszane historie tragicznych lat II wojny światowej. Dla następnych pokoleń to już tylko opisy w książkach. Dlatego postanowiłam tę cząstkę z historii moich najbliższych, którzy już odeszli, ocalić od zapomnienia z przesłaniem, by kolejne pokolenia nie musiały doświadczać takich przeżyć. Dziękuję.
Brawa dla Państwa, a ja bardzo dziękuję za rozmowę.
Jeszcze, Szanowni Państwo, zapraszamy 15 marca, prawda, Pani Profesor, na promocję książki w Gdańsku, w Akademii Muzycznej. Szczegóły będziemy podawać w mediach społecznościowych, na Twitterze, Facebooku, na stronach internetowych Instytutu Pamięci Narodowej, nie tylko, ale już teraz sygnalizujemy, że 15 marca w Gdańsku będzie promocja tych wspomnień.
Dziękuję za
bardzo zapraszanie. Państwu dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu.